Bardzo mi się spodobało to sformułowanie pastora. Nadążajmy za niebem. Rzeczywiście. Boże Słowo mówi, że kiedy jeden grzesznik się nawraca, całe niebo się raduje. I właściwie, no fajnie, całe niebo się raduje, jak się jeden grzesznik nawraca, ale w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że w tym momencie, w tej chwili na świecie nawraca się nie jeden grzesznik. Wierzycie to, że teraz, w tej sekundzie, w tym momencie, gdzieś tam, nie wiem, może w Ameryce, w Afryce, w Azji, nawracają się ludzie. Teraz się to dzieje. Co to znaczy? To znaczy, że w niebie jest nieustanna radość. Ona już od zesłania Ducha Świętego trwa, aż do teraz. Ciągła radość. I to nie z jednego nawróconego, ale z wielu. Halleluja. Czyż to nie wspaniałe? Jeden z psalmów mówi, błogosławiony lud, który umie się radować. Tak tam jest napisane. My też się radujemy, tylko że czasami tak bardzo głęboko w sercu. Niewidocznie może, ale ja przeżywam głęboką radość. Kochani, radujmy się. Dzisiaj jest naprawdę wspaniały dzień, szczególny dzień. 4 osoby z naszego zboru będą zawierały to przymierze z naszym Panem, z Jezusem Chrystusem. Zostaną zanurzone w imię Jezusa Chrystusa, w Jego śmierć. I ten chrzest jest tego wyrazem. Halleluja. Chwała Panu Jezusowi. Bardzo się cieszę. Tak mnie dotknęły słowa jednej z pieśni. Tam jest taki zwrot, wyniesiony wysoko. Wyniesiony wysoko. Ja chciałbym dzisiaj cośkolwiek powiedzieć na ten temat, dzielić się Słowem Bożym, które mówi o tym, aby wywyższyć Jezusa, o wywyższeniu Jezusa. A chciałbym jako pretekst do mojego rozważania użyć fragmentu z Bożego Słowa, które jest zapisane w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w 14 i 15 wierszu. I tam jest napisane tak. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. A jak Mojżesz wywyższył męża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Moi drodzy, kiedyś to częściej bywało, teraz może już rzadziej, ale jeszcze się to spotyka, jeszcze może ci starsi ludzie, może i nie starsi, często kiedy gdzieś tam ktoś pracuje w polu albo gdzieś w podwórku, zajmuje się jakąś pracą i ktoś przechodzi drogą, to wypowiada takie piękne słowa. Szczęść Boże. Albo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, to jest taki naprawdę dobry zwyczaj. Tyle, że ludzie nie zdają sobie sprawy ze znaczenia i wagi tych słów. Ale czyż to nie jest piękne, kiedy jesteśmy jakimś zajęci, jakąś pracą i ktoś mówi, życzenia właściwie nam składa, właściwie mówi, wyraża takie życzenie, niech ci się szczęści w tej pracy, niech Bóg ci poszczęści, szczęść ci Boże, tak? Czyż to nie piękne? Albo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony. Gdybyż tak ludzie zdawali sobie sprawę ze znaczenia słów, gdyby chcieli je usłyszeć gdzieś tam w swoich uszach, o czym one mówią, niech będzie pochwalony, uwielbiony, wywyższony Jezus Chrystus. Piękne pozdrowienie. Tyle, że już takie trochę jakby, jak to powiedzieć, żeby nie wymyślać jakiegoś nowego słowa, stradycjonalizowane. O, udało mi się. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego. Chciałbym dzisiaj mówić o wywyższeniu Jezusa, o wywyższeniu Syna Człowieczego. Ale o co chodzi z tym wężem w takim razie? Skąd ten wąż się tutaj wziął, miedziany? Dlaczego Mojżesz go wywyższył i dlaczego jest takie porównanie, takie odniesienie do tego węża na pustyni, który został wywyższony przez Mojżesza? Chciałbym, żebyśmy się cofnęli do tych dawnych czasów, kiedy to naród izraelski w wędrówce z Egiptu do Ziemi Obiecanej przeżywał różnego rodzaju rozterki, różnego rodzaju problemy. Ta wędrówka trwała 40 lat i jest ten fragment opisany w Księdze Liczb, to znaczy w czwartej Księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale. Chciałbym przeczytać tą krótką historię. 21 rozdział Księga Liczb, od 4 wiersza do 9. Od góry Chor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, abyśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył nam się już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Bardzo ciekawa historia. Oto naród izraelski wychodzi z Egiptu, wędruje przez pustynię i zaczyna narzekać. Stracił cierpliwość, bo pojawiły się jakieś braki. Nie było wody, nie było żywności, przynajmniej w ich mniemaniu. A więc pojawiły się jakieś braki, jakieś niedostatki i pojawiło się zniecierpliwienie i pojawiło się narzekanie. Właściwie ta wędrówka ludu Bożego przez pustynię to można odnieść też i do naszego życia. My też jesteśmy w drodze. Nasza ojczyzna jest w niebie, a tu na ziemi jesteśmy pielgrzymami, jak mówi Boże Słowo. A więc jesteśmy w drodze. Jesteśmy w tej pielgrzymce do ziemi obiecanej, do tego Królestwa Bożego, do tej wspaniałej ojczyzny naszej, która jest w niebie. Tak? I tutaj w tej drodze za Panem właściwie można powiedzieć, że jesteśmy też na takiej pustyni, na takiej duchowej pustyni, przez którą wędrujemy i różne braki się pojawiają. I warto wejrzeć też w swoje serce, co wtedy się dzieje z nami. Czy pojawia się narzekanie, czy pojawia się zniecierpliwienie, czy zaczynamy narzekać, że nie ma wody, że nie ma chleba, a ten mizerny pokarm już nam po prostu zbrzydł. Ale czym jest ten mizerny pokarm? Tak naprawdę to był chleb z nieba, tak? To był ten duchowy pokarm. A więc można powiedzieć, że to jest to Boże Słowo. Ach, tylko to Boże Słowo ciągle. I ciągle ta Biblia i Biblia. Muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Nikt tego za mnie nie zrobi. Czy gdzieś tam może nie pojawia się taka myśl i zaczynamy szemrać. Ale Boże Słowo nas przestrzega przed tym, aby nie szemrać. Aby nie przemrać przeciwko Bogu i Jego pomazańcu. W 10 rozdziale pierwszego listu do Koryntian czytamy takie ostrzeżenie, takie napomnienie, które Paweł apostoł pisze do Koryntian. Moi drodzy, ten lud izraelski, który wędrował przez pustynię, on wielokrotnie szemrał, wielokrotnie narzekał. A to, że nie mają mięsa, więc Bóg zesłał mięso, przepiórki. A to, że nie mają wody, więc Bóg postarał się o to, aby woda wypłynęła ze skały. I w wielu innych miejscach lud izraelski miał problem z narzekaniem, z szemraniem. Wydaje mi się, że czasami jest to też i nasza cecha narodowa. To szemranie i narzekanie. Ale Bóg przestrzega nas przed tym. I tutaj w 10 rozdziale czytamy takie, przeczytam tutaj parę wersetów. Nie chciałbym od pierwszego wiersza, nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie, a więc Izraelici, którzy wędrowali przez pustynię, co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza i w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili z tej samej ten sam duchowy napój, pili zaś z towarzyszącej im skały. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. Stało się to zaś wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie pożądali. I tutaj wymienia apostoł Paweł parę takich błędów, które lud Boży popełnia. Nie bądźcie też bałwochwalcami, nie oddawajcie się rozpuście, Nie wystawiajmy Pana na próbę. I 10 wiersz. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Oto Izraelici zaczęli narzekać i zebrali skutki, zebrali konsekwencje. Pojawiły się węże o jadzie palącym, które zaczęły ich kąsać i wielu z nich poumierało. I wtedy dopiero się ocknęli, wtedy dopiero zrozumieli i przyszli do Mojżesza i mówią: Mojżeszu, wstaw się za nami do Pana, ponieważ zgrzeszyliśmy. Jak trwoga, to do Boga. Często tak się zdarza. A więc Mojżesz wstawił się do Boga i Bóg polecił mu wykonanie węża miedzianego. Co prawda nie jest tutaj napisane, że ten wąż miał być z miedzi, ale z kontekstu to wynika. A więc Bóg nakazał Mojżeszowi, aby zrobił, skonstruował, zmontował takiego węża miedzianego i osadził go na wysokim palu, na takim wysokim drzewcu. I każdy, kto był ukąszony przez tego węża, jeżeli tylko spojrzał, jeżeli był ukąszony przez węże jadowite i kiedy spojrzał na tego węża miedzianego, wtedy zostawał uzdrowiony, zostawał przy życiu. O co chodzi z tą miedzią? Kiedy czytamy uważnie, jak zbudowany był przybytek pański, ten namiot zgromadzenia, który wędrował razem z ludem izraelskim po pustyni, to możemy tam odczytać taką ciekawą prawidłowość, że wszystkie te elementy i całe te zdobienia i wszystkie te przedmioty, które były w miejscu najświętszym, były ze złota. Później są w tym oddaleniu, trochę na zewnątrz są jakieś tam przedmioty, rzeczy, konstrukcje ze srebra. Ale cały dziedziniec i te wszystkie pale od ogrodzenia i podstawy pod te pale, to wszystko było wykonane, kać, ołtarz, to wszystko było wykonane z miedzi albo ze stopów miedzi, bo Biblia w zasadzie tak zamiennie stosuje to określenie miedź. Raz używa słowa miedź, w niektórych przekładach jest na przykład spisz, w niektórych przekładach mosiądz, w innych również brąz. Właściwie w każdym z tych metali jest większa część miedzi. Brąz czy mosiądz, to wiadomo, jakiś tam dodatek jest cyny, czy też cynku, do spiżu jeszcze się dodaje ołów. A to wszystko po to, żeby obniżyć tą temperaturę roztapiania się tego metalu. W tamtych czasach nie mieli ludzie jeszcze wypracowanej metody, aby wysoką temperaturę uzyskać. Później dopiero udało się żelazo roztopić, a więc dodawano pewne metale właśnie do miedzi, żeby uzyskać niższy ten stopień rozpuszczalności czy roztapiania tego metalu. A więc ten metal, ta miedź jest tutaj wszechobecna. I właściwie ten dziedziniec był dostępny dla wszystkich ludzi. Miejsce najświętsze nie, ale ten dziedziniec tak. To nam o czymś mówi. To nam mówi o tym, że każdy człowiek może stanąć przed Bogiem, który jest święty i złoto jest obrazem tego, tej świętości, tej boskości. Miedź jest takim metalem półszlachetnym. Podobny do złota, prawda, ale jednak nie złoto. Kiedy Bóg stworzył człowieka, powiedział oto... Człowiek stworzył człowieka podobnym do siebie, podobnym do siebie, na swoje podobieństwo, ale jednak nie tak jak on, ale na swoje podobieństwo. A więc można powiedzieć, że ta miedź jest pewnym obrazem, symbolem człowieka. Potwierdza nam to również, tak myślę, pewien fragment z Księgi Daniela, gdzie w drugim rozdziale król babiloński miał sen i śnił mu się wielki posąg, którego głowa była ze złota, ręce i ramiona i pierś była ze srebra, brzuch i biodra, to w drugim rozdziale Księgi Daniela jest napisane, brzuch i biodra były z miedzi, reszta z żelaza, stopy jeszcze z takiej mieszanki gliny i żelaza. I Daniel tłumaczy ten sen królowi i mówi, nie będę tego całego czytał, ale mówi tak, ty królu, to jest w 37 wierszu drugiego rozdziału, ty królu, teraz przeskoczę parę wersetów, jesteś głową ze złota. Po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje. Tutaj ma na myśli właśnie te ramiona i piersi ze srebra. I nastąpi trzecie królestwo miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią. To jest bardzo ciekawe sformułowanie. A więc to królestwo miedziane będzie panowało nad całą ziemią i my wiemy, że chodzi o Grecję. Chodzi o to królestwo greckie. Właściwie ten wpływ kultury, języka greckiego był wszechobecny. On do dzisiejszego dnia jeszcze występuje. Ta filozofia, matematyka, nie wiem, jakieś tam inne zdobycze. A więc kultura grecka, język grecki w czasach Pana Jezusa było to rozprzestrzenione jeszcze wcześniej. A więc miedź jest tego symbolem. Miedź jest symbolem człowieczeństwa, ludzkości właściwie, można tak powiedzieć. I oto Mojżesz zawiesił węża miedzianego na tym drzewcu, na tym palu, między ziemią i niebem, można powiedzieć. I każdy, kto spojrzał na węża miedzianego, odzyskiwał zdrowie, odzyskiwał życie, czy też nie tracił tego życia. A to nam mówi o tym, że kiedy ci Izraelici pokąsani przez te węże jadowite, które są obrazem czego? Czego obrazem jest ten wąż? Grzechu właśnie, nieposłuszeństwa. A więc ten jad, który znalazł się w ich organizmie. I tylko spojrzenie na tego węża miedzianego, on jest obrazem, on jest pewnym symbolem, on jest pewnym odnośnikiem. Kiedy spojrzeli na węża miedzianego, to tak naprawdę popatrzyli na swój grzech, uzmysłowili sobie swój grzech. I Boże Słowo mówi nam pewną ciekawą rzecz, że Boże Prawo, 10 przykazań w zestawieniu z grzechem eksponuje ten grzech. Tak naprawdę ten grzech został wywyższony w tym wężu na pustyni. To grzech został wywyższony. Paradoksalnie w zestawieniu z prawem Bożym. I list do Rzymian mówi o tym w 7, w 8 chyba rozdziale. Moi drodzy, są takie miejsca na ziemi, gdzie ludzie jeżdżą samochodami jak chcą. Nie ma żadnych przepisów o ruchu drogowym. I nie są karani za to, bo nie łamią prawa, bo nie ma przepisów. A więc jeżeli nie ma przepisów, to nie ma również żadnego przestępstwa. Ale kiedy pojawiają się znaki, kiedy pojawiają się pewne ograniczenia, to wtedy ludzie uzmysławiają sobie, ile razy popełnili jakieś wykroczenie. I prawo, Boże prawo, nie jest dane nam po to, żeby nas zgnębić, ale po to, żeby nam pokazać, ile razy łamiemy przepisy, ile razy błądzimy, ile razy grzeszymy. I ten lud izraelski, kiedy spojrzał na ten swój grzech, na tym palu, na tym drzewcu, wtedy, kiedy uzmysłowili sobie, że są grzesznikami, a to jest bardzo trudne. Nie wiem, czy na pewno zetknęliście się również z tym w swoim życiu. Żeby uzmysłowić, uświadomić sobie, że na przykład popełniło się grzech. Albo ludzie mają z tym problem wokół nas, prawda? I to nie jest nowa sprawa, to jest już od samego początku, bo przecież właściwie człowiek ma w sobie coś takiego, żeby ma pragnienie zrzucenia z siebie winy. To już w raju było. Adam zrzucił winę na Ewę, Ewa zrzuciła winę na szatana i tak jest do dzisiaj. Najwięcej problemu jest z tą resocjalizacją, żeby uzmysłowić człowiekowi, że jest winny, że siedzi w tym więzieniu, bo coś zbroił. Iluż to ludzi mówią, chyba większość więźniów, nie wiem, Jacku, nie ma tu Jacka, czy on mi to potwierdzi. Ja tutaj jestem niewinnie. Ktoś mnie wkopał, to za kogoś, to ktoś inny powinien, ja tu nie powinien siedzieć, tak? Albo na przykład ludzie zniewoleni przez alkohol. Ja nie mam żadnego problemu z alkoholem. Ja nie jestem uzależniony, piję, bo chcę. Na przykład. Ale tak zwani, w cudzysłowie, normalni ludzie też mają ten sam problem. Ja nikogo nie zabiłem. Ja nikogo nie okradłem. Chodzę do kościoła. O co chodzi? Próba zrzucenia winy z siebie. A więc kiedy człowiek zrozumie, że jest grzesznikiem, to wtedy jest droga do wolności otwarta. Ale ten wąż na tym drzewcu, na tym palu jest obrazem naszego Pana Jezusa Chrystusa, który został powieszony również na tym w cudzysłowie palu, na krzyżu, na tym drzewie między niebem i ziemią. Został wywyższony, bo to właśnie Pan Jezus ma na myśli, mówiąc, potrzeba, aby wywyższyć Syna Człowieczego. To się jeszcze dwukrotnie powtarza w Ewangelii Jana. I to jest zapowiedź Jego śmierci. W Ewangeliach synoptycznych, Ewangelii Marka, Łukasza, tam to troszeczkę inaczej Pan Jezus mówi, mówi tak bardziej wprost, mówi, że Syn Człowieczy uda się do Jerozolimy, tam go osądzą, zostanie ukrzyżowany, zmartwychwstanie trzeciego dnia. A tutaj mówi o wywyższeniu Syna Człowieczego w trochę inny sposób. Ewangelia Jana jest w ogóle inna, jest wyjątkowa. Mówi o boskości Jezusa. Taka ciekawostka. We wszystkich Ewangeliach pozostałych na przykład czasami występuje słowo zaprawdę. W Ewangelii Jana zawsze, kiedy występuje to słowo, występuje dwukrotnie. Zaprawdę, zaprawdę. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Wszyscy. Mojżesz wywyższył węża na pustyni i paradoksalnie w ten sposób wyeksponowany został grzech. W liście do Rzymian czytamy w 8 bodajże rozdziale, jeszcze to przytoczę, tak, to jest 7 rozdział, 13 wiersz. A więc to, co dobre, Boże prawo, stało się dla mnie przyczyną śmierci? Żadną miarą. Ale właśnie grzech, by okazać się grzechem, przez to, co dobre, sprowadził na mnie śmierć, aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił nadmierną swoją grzeszność. Tu jest właśnie o tym mowa. A więc, kochani, tak naprawdę na tym drzewcu, ten wąż miedziany, to było jakby wywyższenie, w cudzysłowie wywyższenie tego grzechu, który w zestawieniu z Bożym prawem wyeksponował się jeszcze bardziej. Ale moi drodzy, Pan Jezus wziął na siebie nasze grzechy. On wziął na siebie nasze winy. Tak naprawdę On stał się tym wężem miedzianym, który został przybity do krzyża. On stał się tym wężem miedzianym, tak? On wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Miedź symbolizuje ludzkość, a więc grzechy całego świata wziął na siebie. Wszystkie pokusy, wszystkie jakieś problemy, jakieś choroby, to wszystko Jezus wziął na siebie. Boże Słowo mówi, że On grzechu nie popełnił. Nigdy, nigdy nie był grzesznikiem. On grzechu nie popełnił, ale wziął na siebie nasze grzechy i potępił grzech w ciele. Potępił grzech w ciele. Rozprawił się z grzechem dla naszego zbawienia. Halleluja. A więc nie patrz na węża miedzianego, drogi bracie, siostro, drogi przyjacielu. Nie patrz na węża miedzianego, bo patrząc na węża miedzianego widzimy tylko grzech. A Boże Słowo co nam mówi? Na kogo mamy patrzeć? List do Hebrajczyków. Patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela waszej wiary. Patrzcie na Jezusa, który wam w wierze przewodzi ją wydoskonala. Patrzcie na Jezusa. I co widzimy? Pusty krzyż. Widzimy Jezusa wywyższonego, nie tylko na krzyżu. Taka ciekawostka. Boże Słowo musiało się wypełnić. Boże proroctwa muszą się wypełnić. Również i w tej śmierci krzyżowej Pana Jezusa proroctwa ze Starego Testamentu, Starego Przymierza wypełniły się. Moi drodzy, tak naprawdę Izraelici mieli inny sposób zadawania śmierci. Poprzez ukamienowanie. W ten sposób również Szczepan zginął. Został wrzucony do jakiegoś dołu i tam został ukamienowany. Ale Boże Słowo mówiło o tym, że będzie między niebem a ziemią wywyższony Jezus w czasie Jego śmierci. A dla Izraelitów, dla Żydów było przekleństwem. Każdy, kto zawisł na grzewie, był przeklęty. Ale w VI wieku naszej ery został wprowadzony pewien przepis. Rzymianie zarezerwowali dla siebie wymierzanie kary śmierci. Już Izraelici, Żydzi nie mogli tej kary, właściwie Żydzi, nie mogli tej kary wymierzać sami. I o tym czytamy również, kiedy jest mowa o procesie Pana Jezusa. My nie możemy nikogo na śmierć skazać. A więc wymusili od Rzymian, aby to oni zrobili. A Rzymianie mieli właśnie taki sposób, przez ukrzyżowanie. Złoczyńców w ten sposób krzyżowano, uśmiercano. I w ten sposób wypełniło się słowo. A stało się to, aby wypełniło się Boże Słowo. Wielokroć razy słyszymy, czytamy takie sformułowanie. Bóg ma moc nawet zmienić przepisy na ziemi, aby wypełniło się Jego Słowo. Amen? Dokładnie. Bóg jest dokładny w czasie i przestrzeni i w historii działa. Pan Jezus na krzyżu wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze choroby, wszystkie nasze cierpienia. Został przybity do tego krzyża, został wywyższony. Stał się jakby tym wężem miedzianym, który wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Ale dzisiaj, moi drodzy, już nie musimy patrzeć na węża miedzianego. Nie musisz patrzeć na swój grzech. Nie musisz się na nim koncentrować. Nie musisz się na nim skupiać, bo im bardziej się będziesz skupiał na swoim grzechu, tym bardziej, tym niżej będziesz. Tym mniej mocy będziesz miał do tego. Jeszcze będzie gorzej. Czy ktoś powie amen?
Amen.
Tak, tak mówi Boże Słowo. Nie patrz na grzech. Nie patrz na węża miedzianego. Skup się na Jezusie. Patrz na Jezusa. Tak naprawdę nie ma tego węża miedzianego. Tak naprawdę Pan Jezus się rozprawił z tym grzechem w ciele. Nie ma go. W cudzysłowie, nie ma. Nie ma. Bóg się rozprawił z grzechem. Pan Jezus w naszym imieniu rozprawił się z grzechem. Ale i dosłownie. W drugiej Księdze Królewskiej możemy o tym czytać. Ezechiasz? Tak, Ezechiasz to był. Który nakazał sam, roztrzaskał tego węża miedzianego. Bo od czasów Mojżesza powstał kult. Zaczęli czcić tego węża miedzianego, Nehusztana. Nehusztan to znaczy po prostu wąż miedziany po hebrajsku. Zaczęli go czcić, zaczęli mu składać kadzidła. Zaczęli wywyższać ten grzech jakby. Tak? Jestem grzesznikiem. Jakby paradoksalnie ten grzech był wywyższany. Ale tak naprawdę ten pal, został oczyszczony z tego węża. Ezechiasz go zniszczył, potłukł, pokruszył. Pan Jezus zmartwychwstał, krzyż jest pusty. Dzisiaj widzimy Jezusa wywyższonego, Pana Panów i Króla Królów. Jeżeli takiego Jezusa będziesz w swoim życiu ogłaszał, takiego Jezusowi służył, takiego Jezusa wyznawał, to i również twoje i moje życie będzie się zmieniało. Bo moja uwaga będzie skupiona na zwycięstwie, na sile, na mocy. Jezus rozprawił się z grzechem. W naszym kraju często Jezus jest przedstawiany w sposób taki liturgiczny. Kościół nominalny ma podzielony rok na takie części liturgiczne, a więc w gdzieś okresie Bożego Narodzenia Pan Jezus jest pokazywany jako takie niemowlątko bezradne, które chce się aż przytulić i pogłaskać, które leży gdzieś tam w żłóbku i w geście błogosławieństwa świata rozkłada swoje rączki. Takie jakieś takie obrazy w okresie świąt Wielkanocy. Znowuż Pan Jezus jest przedstawiany jako taki po prostu umęczony, biedny człowiek, nad którym trzeba się tak pochylić, litować, zapłakać. Ale On takim nie jest. On takim nie jest. On jest Panem Panów i Królem Królów. Alleluja. On nie jest tym dzieciątkiem rozkładającym rączki w geście błogosławieństwa, które nie ma żadnej mocy. On nie jest tym nieboszczykiem na przydrożnym krzyżu, które nie ma żadnej mocy. Ale On jest Panem Panów i Królem Królów. I takiego Jezusa wyznawaj w swoim życiu, a będziesz oglądał cuda. Będziesz oglądał przemianę swojego życia. To, czego pragniesz. Jezus jest Panem. Kiedy Jan Apostoł kładł głowę na piersi Pana Jezusa w wieczerniku, Jezus był obecny jeszcze wśród swoich uczniów. Był człowiekiem, niedługo przed swoją śmiercią. A później czytamy taki piękny obraz w Księdze Objawienia Świętego Jana, który za chwilę przeczytam. Ale chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Pan Jezus kiedyś powiedział do pewnych kobiet, które usiłowały płakać nad Jego losem. Powiedział im, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i nad dziećmi swymi. Moi drodzy, rzeczywiście, czasem trzeba nam zapłakać, ale nad sobą, nad naszymi bliskimi, nad naszymi bliźnimi, dziećmi może, przyjaciółmi, sąsiadami, trzeba nam zapłakać. Ale nie musimy płakać z powodu tego, że Jezus umarł na krzyżu. Ja się cieszę. Ja się cieszę, że Jezus umarł na krzyżu. Też się cieszycie? Alleluja. Jezus jest Panem. Jezus jest Królem. Nie patrz na węża miedzianego. Patrz na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem wiary, który złożył jedną ofiarą, usprawiedliwił na wieki tych, którzy są Jego. Halleluja. To jest dobra nowina. Księga Objawienia świętego Jana, pierwszy rozdział. Chciałbym na koniec przeczytać. Piękny obraz naszego Pana. Jezus, wywyższony, już nie taki, jakim widział go Jan w wieczerniku. Apokalipsa Jana od 12 wiersza. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówi. A obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej swojej ręce miał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził miecz obosieczny, ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w całej swojej mocy. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy. A on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Apostoł Jan kładł głowę na piersi Jezusa, ale kiedy zobaczył go w całej swojej chwale, to jest opisane tutaj za pomocą jakichś porównań, jakichś przenośni, kiedy zobaczył Jezusa w całym swoim blasku, upadł przed nim jak nieżywy, jak martwy. Halleluja. Takim jest nasz Pan. Królem królów, Panem panów, wywyższony. Kiedyś była potrzeba, by wywyższyć węża na pustyni, aby uzmysłowić ludziom, że są grzeszni, że są grzesznikami. I to jest ten etap pierwszy, żeby przyjść do Jezusa. Ale moi drodzy, teraz wywyższamy Jezusa. Patrzymy na Jezusa, nie na węża miedzianego. Patrzymy na Jezusa. On nam wierze przewodzi, On ją wydoskonala. Nie bój się, drogi bracie, siostro, drogi przyjacielu. On twoją wiarę wydoskonali. On ciebie poprowadzi. Nie opuści ciebie nigdy. Amen. Amen. Takim jest nasz Pan. On to powiedział. Będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zawsze, stale. Czasami ludzie modlą się w ten sposób, wierzący nawet. Panie, nie opuszczaj nas. Bądź z nami, nie opuszczaj nas. Panie. Czytamy Boże Słowo? Przecież tam jest napisane. Nigdy was nie opuszczę. Bóg mówi, nie opuszczę cię, nie pozostawię cię. Choćby cię matka i ojciec opuścili, ja cię nie zostawię. Będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. Amen.